W audycji Ludzie i Pieniądze naszym gościem jest Grzegorz Landowski, dyrektor do spraw komunikacji Grupy Remontowa. Dzień dobry, panie dyrektorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Bardzo trudny, bardzo przykry dzień. Dzisiaj żegnamy Piotra Sojkę, twórcę Grupy Remontowa. Czy bez Piotra Sojki ta grupa w ogóle by powstała kiedyś, patrząc historycznie?
No, z całą pewnością nie, dlatego że początki działań, które zmierzały do utworzenia grupy, to w zasadzie były lata 90. jeszcze, tak? Oczywiście pewnym zwieńczeniem tego była prywatyzacja Gdańskiej Stoczni Remontowej. Akt prywatyzacji był podpisany w roku 2001 i w zasadzie już w tym momencie zaczęły się działania, które przez kolejnych kilkanaście lat doprowadziły do powstania wielkiej grupy kapitałowej, czyli grupy składającej się obecnie z 20 spółek, wśród których są dwie największe stocznie w Polsce oraz kilkunastu producentów wyposażenia morskiego na statki, ale nie tylko, bo także wyposażenia lądowego, takiego jak oświetlenie czy meble. I to jest jakby no, pewien finał, ale etap długiego procesu, który rozpoczął się w zamysłach prezesa Sojki jeszcze w latach 90., czyli w czasie, kiedy on już był dyrektorem naczelnym Gdańskiej Stoczni Remontowej, którym został po wygraniu konkursu w roku 1989. Potem w latach 90. objął zarządzanie stocznią na podstawie kontraktu menedżerskiego. To jeszcze zanim nastąpiła prywatyzacja, to był taki no ewenement na skalę ogólnopolską. Pierwszy tego typu kontrakt menedżerski na zarządzanie stocznią, który właśnie wiązał się z zamianą funkcji dyrektora naczelnego na zarządcę właściwie stoczni. To był kontrakt, który się rozpoczął w roku 93, był zawarty na 3 lata, potem był przedłużony. Ale druga kadencja się jakby nie dokończyła, ponieważ została utworzona w międzyczasie w roku 98 spółka akcyjna, to znaczy stocznia została przekształcona w spółkę Skarbu Państwa. Piotr Sojka został prezesem zarządu, no a w roku 2001 Gdańska Stocznia Remontowa została sprywatyzowana, no i potem nastąpił dosyć dynamiczny rozwój właśnie grupy. Najpierw od wykupienia pakietu akcji większościowych w Stoczni Północnej, potem także szeregu innych spółek przez akwizycję. Grupa się rozwijała, kupując bardzo wiele różnych firm. Oczywiście część z tych firm miała wielkie problemy finansowe i w zasadzie została uratowana przez to, że zostały one wykupione przez Gdańską Stocznię Remontową. I tak się właśnie tworzyła grupa, która trwa do dziś, która działa bardzo prężnie, która się rozwija.
Panie dyrektorze, pan dyrektor, pan prezes Sojka pełnił różne funkcje w różnych okresach, szczególnie ostatnio. Czy w ostatnich latach jego wpływ na funkcjonowanie grupy, na funkcjonowanie całego biznesu nadal pozostawał duży?
Jak najbardziej. Pan prezes Piotr Sojka wycofał się z takiego bieżącego, operacyjnego zarządzania grupą, natomiast przychodził codziennie do pracy. Codziennie spotykał się z zarządami spółek. Czasami to były rozmowy, które trwały bardzo wiele godzin, ustalenia, w jakich kierunkach grupa powinna się rozwijać. Ale pan prezes Sojka też dawał dużą samodzielność zarządom. To znaczy on bardziej oczekiwał od zarządów tych spółek pomysłów na rozwój. On nie narzucał jakby swojej wizji, tylko pobudzał ludzi do tego i motywował ich do tego, żeby oni sami myśleli na 5-10 lat do przodu.
No to jest chyba najtrudniejsze zadanie dla menedżera, tak wybiec daleko spojrzeniem, prawda?
To jest niezwykle trudne, zwłaszcza na rynku stoczniowym, który ma swoją bardzo silną specyfikę, który jest bardzo zmienny. Tak, są okresy koniunktury, dekoniunktury, są oceny, są okresy bardzo dynamicznych zmian w otoczeniu, różnych zmian, tak, zarówno na rynku żeglugowym, jak i zmian dotyczących na przykład notowań walut, cen ropy naftowej.
Ale są też potężne zmiany technologiczne i tu jest niezwykłe wyczucie potrzebne.
To wyczucie zawsze w tej grupie było. Ja tylko przypomnę, że Pierwszy system zarządzania wodami balastowymi to jest temat, który w tej chwili jest hitowy na całym świecie, tak? Bo wszyscy o tym mówią.
Tak, że kontekst są... ochrony środowiska, tak. Żebyśmy kontekst... mieli jasną wiedzę. Tak,
tak, tak. To są systemy, które po prostu powodują, że statki, które przenoszą no, tysiące ton wody w zbiornikach balastowych między różnymi często odległymi zakątkami świata i po prostu opróżniają te zbiorniki w różnych wodach, te systemy powodują, że ta woda jest czyszczona z drobnoustrojów, tak? Z różnych bakterii, wirusów, drobnoustrojów. Dzięki temu jest zachowana równowaga w środowisku wodnym. I pierwszy taki system został zamontowany na statku w Gdańskiej Stoczni Remontowej w roku 2007, a więc no, na wiele lat, zanim w ogóle zaczęto mówić w takiej skali na świecie o potrzebie instalacji tego typu systemów, co oczywiście spowodowało, że gdy ów moment nastąpił, no to stocznia była już znakomicie przygotowana, miała referencje, miała klientów, którzy już tego typu statki mieli tutaj właśnie wyposażone i to i właśnie pozwoliło wejść, opanować niemalże w Europie tę niszę tego segmentu. Podobnie było z produkcją statków na LNG. Przypomnę, że pierwszy statek o napędzie dual fuel, gdzie był wykorzystany gaz skroplony jako główne paliwo, został przekazany już armatorowi norweskiemu w roku 2009, a więc no, stocznia tutaj była i cała grupa, bo przy tym pracowały nie tylko dwie stocznie, ale też i biuro projektowe i spółka z grupy remontowa, która projektowała i wykonywała cały system zasilania tym gazem LNG. Więc to pozwoliło bardzo mocno wejść w pewne nisze, na długo zanim jeszcze inni konkurenci w Europie, a także na świecie to zrobili. To oczywiście powodowało, że no, ta grupa zawsze była i jest tak naprawdę w awangardzie tych przemian technologicznych, o których właśnie rozmawiamy.
I panie dyrektorze, na koniec, tak jak wspomnieliśmy na początku, dzisiaj żegnamy prezesa Sojkę. O której godzinie, gdzie spotykamy się, żeby tego człowieka uczcić, ale też przypominamy w sposób bezpieczny, odpowiedzialny to wszystko musi być ze względów pandemicznych.
Tak, ja chciałbym bardzo mocno podkreślić, że organizatorem pogrzebu prezesa Sojki jest rodzina. Stocznia ani holding nie jest organizatorem, my tylko pomagamy rodzinie ze względu na to, że bardzo wielu stoczniowców i pracowników naszej grupy chce pożegnać prezesa osobiście. Nie wszyscy będą mogli to uczynić, dlatego że bardzo wielu, właściwie większość pozostanie w firmach i będzie musiała pracować, bo firmy nie staną z tego powodu, tak? Nie zatrzymają działalności. Zresztą myślę, że pan prezes Sojka nie życzyłby sobie nawet tego, ale pomagamy rodzinie po to, żeby właśnie, zwłaszcza w tej sytuacji pandemicznej czy epidemicznej, którą mamy w tej chwili do czynienia w kraju, żeby to wszystko się odbyło w sposób maksymalnie bezpieczny. W związku z tym o godzinie 9 zostanie wystawiona trumna z ciałem świętej pamięci Piotra Sojki w archikatedrze oliwskiej i do godziny 10 wszyscy chętni będą mogli przyjechać do katedry i pożegnać prezesa, pomodlić się chwilę przy grobie, a także złożyć ewentualnie wpis do księgi pamiątkowej. To jest ta godzina między 9 a 10, która będzie otwarta dla wszystkich. Potem zaczniemy lekko już zamykać ten etap i opróżniać katedrę, dlatego że od godziny 11 do godziny 13 odbędzie się msza święta pogrzebowa, którą odprawi metropolita gdański ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź i dostęp na to nabożeństwo w samej świątyni będzie ograniczony właśnie z powodu zachowania norm czy obostrzeń, tak żeby uniknąć, nie daj Boże, jakichś zakażeń w środku. W związku z tym na tej części uroczystości w świątyni będą obecni tylko rodzina i zaproszeni goście. Natomiast przed dziedzińcem archikatedry będą ustawione dwa telebimy, za pośrednictwem których pozostali zgromadzeni na dziedzińcu przed katedrą, także będą mogli uczestniczyć w tym nabożeństwie. Tam też będą krzesełka odsunięte w odstępach dwumetrowych, tak żeby tam również na świeżym powietrzu zachować wszelkie możliwe rygory bezpieczeństwa. Będą maseczki na miejscu, będą płyny dezynfekujące, my jakby to wszystko zabezpieczamy właśnie po to, żeby wielu naszym pracownikom, którzy będą chcieli wziąć udział w tych uroczystościach, żeby zapewnić im maksymalne bezpieczeństwo. No a przy okazji oczywiście innym tym, którzy będą chcieli przyjechać na to miejsce. I o godzinie 13 jest zakończenie mszy świętej, przejazd do godziny 14 na cmentarz centralny Srebrzysko i na cmentarzu Srebrzysko od godziny 14.15 kondukt żałobny ruszy spod bramy głównej cmentarza do Alei Zasłużonych w Gdańszczan, gdzie pan prezes Sojka zostanie pochowany.
No i to jest ten moment, kiedy wszyscy możemy o Piotrze Sojce pomyśleć, pomodlić się, powspominać. I panie dyrektorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie pana i pozdrawiam państwa.
Dziękujemy. Wracamy do dyskusji o ludziach i pieniądzach i częściowo do wspomnień. Naszym kolejnym gościem jest pan redaktor Piotr Frankowski, redaktor naczelny pisma Na Miary, Na Morze i Handel. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Przed chwilą wspominaliśmy z Grzegorzem Landowskim osobę nieżyjącego Piotra Sojki, prezesa Grupy Remontowa. I teraz tak trochę od strony biznesowej, jak pan ocenia, czy pozycja Grupy Remontowa rzeczywiście to jest taki bezdyskusyjny lider naszego rynku, czy to, co udało się w Gdańsku zbudować Piotrowi Sojce, to jest taka trwały, zdrowy organizm na rynku stoczniowym?
Przyznam szczerze, że to, czy jest to trwały i zdrowy organizm na rynku stoczniowym, myślę, że przekonamy się w momencie, kiedy następcy Piotra Sojki przejmą kierowanie holdingiem i jakby poznamy efekty ich działalności. Niestety czasem bywa tak, że niektóre osoby są nie do zastąpienia, co jakby jest wtedy mimo wszystko z jakąś szkodą dla takiej firmy. Czy tak jest w przypadku holdingu remontowa, tak jak powiedziałem, przekonamy się w ciągu następnych miesięcy czy też lat,
no tutaj,
kiedy zobaczymy,
to będzie
jak
rozłożone
będzie
na lata, dokładnie. Natomiast no, tu i teraz remontowa to rzeczywiście niekwestionowany lider na rynku?
Myślę, że tak, szczególnie jeśli chodzi o nowe technologie, zastosowanie nowych technologii w budowie statku, bo tutaj wtedy mam na myśli remontową shipbuilding, jako tą stocznię budującą nowe jednostki. Zastosowanie wszelkiego rodzaju nowych technologii, czy to napędy gazowe, czy też napędy elektryczne, czy też jednostki hybrydowe. Myślę, że jest to taki, jakby to powiedzieć, no, znak polskich stoczni, polskich budowanych przez nie statków.
No i to jest o tyle istotne, że często mówimy o pewnym zacofaniu polskiej gospodarki. Jeżeli tu mamy lidera technologicznego, to rzeczywiście dobrze wygląda. Zostawimy zatem remontową, będziemy się jej oczywiście przyglądali w najbliższych latach. A teraz zajmiemy się trochę innym tematem. Władze Wenecji ogłosiły z ogromną satysfakcją, że w tym roku do tego miasta nie przybije żaden wielki wycieczkowiec. Przypomnijmy, w zeszłym roku ogromne protesty, że wycieczkowce niszczą nabrzeża, że turyści z wycieczkowców to stonka. Ja tylko cytuję włoskich samorządowców, którzy, bo ten taki turysta nie nocuje w danym mieście, wyjdzie na chwilę, używa infrastruktury miejskiej, a niewiele z tego wynika. Czy rzeczywiście ten kryzys w branży wycieczkowców jest tak głęboki, czy Wenecja już nie zobaczy wycieczkowców w ogóle w przyszłości?
Ja myślę, że to zależy pewnie też od decyzji władz Wenecji, czy chcą tych turystów, czy też nie. Przypomnijmy, że z apelem do turystów, żeby się nie pojawiali, między innymi także z wycieczkowców wystąpiła przed pandemią Barcelona. A też jeśli chodzi właśnie o ten akcent Morza Śródziemnego, Adriatyku, w lipcu Chorwacja wystosowała zakaz zawijania wycieczkowców do swoich portów, między innymi do Dubrownika, który również był takim bardzo popularnym miejscem, gdzie tych turystów było bardzo dużo.
Tak, i przypomnijmy, w Dubrowniku także te protesty były jeszcze przed pandemią, czyli w 2019 roku tam wszyscy przypływali oglądać mury obronne między innymi, a dla Dubrownika to rzekomo nie służyło ku rozwojowi.
Tak, i teraz jakby pandemia, jak wiemy, wstrzymała w zasadzie rejsy wycieczkowców, które były takimi dużymi ogniskami koronawirusa. Aczkolwiek rynek próbuje powoli się odbudowywać. Lipiec, sierpień to są miesiące, kiedy poszczególni armatorzy na małą skalę próbują te rejsy wznawiać w różnych częściach świata, w Europie również. Między innymi największy armator amerykański Carnival rozpoczął jakby te rejsy na Morzu Karaibskim. Ale to wszystko jest, jakby można powiedzieć, takie badanie terenu. Po pierwsze, czy będzie popyt na tego typu rejsy, biorąc pod uwagę te zakażenia, które miały miejsce na wycieczkowcach. Jaki to będzie popyt i czy rzeczywiście ten rynek uda się w ogóle odbudowywać. Jeśli się uda, to w jakiej perspektywie?
No właśnie, niektórzy analitycy wskazują, że rynek wycieczkowców będzie się odbudowywał do tego poziomu z ubiegłego roku, z liczby klientów, nawet przez dekadę. Tylko powiedzmy, oczywiście Gdańsk i Gdynia, my tutaj zawsze się cieszyliśmy, fetowaliśmy, że przypływa tyle statków. Natomiast w tym roku tego ruchu nie będzie w ogóle.
Tak, to prawda.
I czy to oznacza, że to będą takie straty, że rzeczywiście dekadę to będzie wstawało na nogi?
W przypadku, jak tutaj kiedyś na łamach namiarów analizowaliśmy te zawinięcia wycieczkowców, to z punktu widzenia portów nie jest to jakby duży przychód. To jest bardziej prestiż, że te największe statki pojawiają się w portach z tej perspektywy.
Tak, to prawda. Natomiast dobrze wyglądało. Statek 3000 ludzi pojadą do Malborka, trafią do naszych sklepów. Tak, bardziej dokładnie z tego punktu widzenia to analizowano.
Tak, a proszę zobaczyć, do pewnego momentu rejs na wycieczkowcu był pewnego rodzaju luksusem. To był jakiś taki też prestiżowy.
Tak, najwyższa półka wypoczynku, tak?
Dokładnie. I w pewnym momencie, nawet właśnie w ubiegłym roku, okazało się, że staje się to takim standardowym niemalże spędzaniem wolnego czasu, wakacji, jakichś urlopów. I czy ta sytuacja spowodowana koronawirusem, pandemią, nie spowoduje jakby powrotu do tej sytuacji, kiedy ten rejs wycieczkowcem był luksusem?
No może się okazać, że po prostu armatorzy będą chcieli mniej osób mieć na pokładzie, tak? To znaczy to, że 4000 osób może być na statku, to przestanie być atutem, to jest jakimś ogranicznikiem i trzeba będzie ustawić się tak, żeby wozić na tym statku 800 osób na przykład.
Tylko czy to będzie wtedy dla takiego armatora opłacalne, kiedy ma statek na 4000?
No to musiałyby podrożeć bilety oczywiście,
tak,
nie?
I wtedy wracamy właśnie do tej sytuacji luksusowego rejsu.
No i
jak miałem okazję rozmawiać jakiś czas temu z panem profesorem Dariuszem Filarem, który tutaj też takie teorie jakby przedstawił dotyczące tego, że pandemia koronawirusa spowoduje to, że wejdziemy w taki etap bardziej życia oszczędnego. Jakby nawet nie tyle, że my tego chcemy, tylko po prostu sytuacja na nas to wymusi, że pewnego rodzaju przychody się skurczą, bardziej rozważnie będą gospodarowane.
O właśnie, że nawet jak się nie skurczą, to będziemy chcieli mieć więcej odłożone na tą złą godzinę, tak? Czy będziemy się bali ryzyka utraty pracy, czy obniżki dochodów w przyszłości?
Na przykład. I czy wtedy właśnie ten luksusowy rejs wycieczkowcem będzie tym, na co będziemy chcieli te pieniądze wydać.
No to dokładnie, tym bardziej, że nie wiadomo, ile to będzie kosztować. Także proszę Państwa, no wracamy, zobaczymy, jak będzie wyglądała sprawa wycieczkowców. Przypomnijmy, w Wenecji w tym roku nie zawinie żaden. Z podobnych przyczyn pandemicznych nie będziemy mieli wycieczkowców w Gdyni i Gdańsku. No a cały rynek akurat w tych usług cierpi bardzo. Ja przypomnę, naszym gościem był Piotr Frankowski, redaktor naczelny Namiarów na Morze i Handel. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.